my łączymy się teraz z Brukselą, w której jest pan poseł Jacek Sariusz-Wolski, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam.
Dzisiaj ważny dzień, bo odbędzie się kolejna debata na temat praworządności w Polsce. No i właśnie, czy to jest ważny dzień, czy to jest istotna debata, coś z tej debaty może wynikać, czy jednak nie powinniśmy się nią za bardzo przejmować?
To jest kolejna w całej serii debata, tym razem bez rezolucji, późno wieczorem przy pustej sali. Znaczy, powinniśmy się tym nie przejmować, ponieważ to już jest jak gdyby rytuał, to nękanie czy molestowanie i grillowanie Polski, a przejmować jednak dlatego, bo nadal nie ustają wysiłki, żeby psuć polski wizerunek i robić złą prasę Polsce. Także podwójna reakcja, machnięcie ręką, ale i zarazem troska o to, żeby przestali nas nagabywać i nękać. Mam na myśli Komisję Europejską i Trybunał Sprawiedliwości, różnego rodzaju fake newsy, które mają za zadanie elektryzować i denerwować polską opinię publiczną. Mam na myśli o tych karach.
Tak, mówi pan o tym, co w miniony piątek opublikował Dziennik Rzeczpospolita. Podano, że Polsce mogłaby zostać nałożona kara w wysokości 2 milionów euro dziennie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie komentuje doniesień prasowych, ale Rzeczpospolita twardo stoi przy swoim, że ten wyrok, to orzeczenie jest już na biurku przedstawicieli TSUE. No to jak pan się do tego odniesie?
No po pierwsze, że są dwa media w Polsce, które są używane przez Brukselę do dokonywania przecieków. Jedno to jest RMF FM, a drugie to jest właśnie Rzeczpospolita. To dziwi, bo jednak Rzeczpospolita stara się zachować wizerunek poważnego tytułu. To jest fake news. To jest fake news z dwóch powodów. Po pierwsze, służby prasowe Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdementowały, jako miałby to być wyciek z Trybunału. Powiedziały, że... Znaczy nie.
Ale nie potwierdzono.
Nie materii, ale powiedziały, że to nie od nich wyciekło. W związku z czym pytanie skąd. A drugie, w samym tekście jest błąd proceduralny. Co świadczy o tym, że to jest fake. Robiony zresztą przez amatorów, ponieważ tam jest mowa... Znaczy nie odróżnia ten tekst przywoływany przez Rzeczpospolitą dwóch etapów procedury, pierwszego wniosku o środki tymczasowe komisji i dopiero drugiego o sankcje. Łączy to w jedno, co jest dowodem na to, że robił to jakiś amator. Także to wygląda na podejrzaną robotę, mającą na celu właśnie cele, które na ogół stawia sobie wojna psychologiczno-informacyjna, a w takiej wojnie jesteśmy w tej chwili. Zresztą żerują na niewiedzy, kompleksach i czołobitności wobec Unii, totalnej opozycji w Polsce i szerzej pewnych kręgów polskiego społeczeństwa. Także trzeba zachować spokój, nie dać się wprowadzić z równowagi tego typu fake newsami. To jest wojna psychologiczna, informacyjna.
Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się właśnie do dzisiejszej debaty, powiedział, że stosunek Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego zależy tylko i wyłącznie od zajmowanego miejsca. Jak są w opozycji, to traktują instytucje europejskie jako te, do których można się odwołać, a jak rządzą, to oni są najwyższą instancją i grozi i straszy polską opinię publiczną. Ta cała sytuacja z wymiarem sprawiedliwości skończy się bardzo źle dla Polski i źle dla inwestycji w Polsce. A pana komentarz do takich słów?
No, pan Kosiniak-Kamysz wpisuje się w tą narrację, w tą wojnę psychologiczno-informacyjną przeciwko Polsce i staje po przeciwnej stronie. Ubolewam, że szef partii polskiej reprezentowanej w Sejmie daje się w taki sposób kandydat na prezydenta daje się w takie coś wmanewrowywać. No nie powinno, aż przykro komentować to, co mówi.
Panie pośle, to może...
Zlekceważył.
To panie pośle, ustalmy może stan faktyczny, jeżeli chodzi o tą całą sprawę z Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Rozumiem, że do 13 lutego Polska składa wyjaśnienia. I co dalej?
Znaczy Trybunał chce, żeby Polska tworzyła. Tutaj są argumenty pro i kontra. Raz, żeby po raz kolejny tłumaczyć jakomuś dobremu, że nie jesteśmy wielbłądem. I drugi argument, który mówi o tym, że jak się tłumaczymy, to znaczy, że uznajemy prawo drugiej strony, w tym przypadku TSUE, do ingerencji w wymiar sprawiedliwości, co jest bezprawne. Znaczy nie ma żadnych podstaw prawnych, ponieważ to nie jest kompetencja Unii. Także można tutaj mieć mieszane uczucia. Ale to jest fragment większej całości. Zainicjowany przeciwko Polsce artykuł 7 zawisł w powietrzu i de facto Komisja Europejska przegrała procedurę, ponieważ no nie ma wymaganej większości, żeby stwierdzić, że Polska jest krajem, gdzie są naruszenia praworządności. Czyli z punktu widzenia formalno-prawnego i w związku z zasadą domniemania niewinności, starą zasadą prawną, można powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak naruszenia praworządności w Polsce z punktu widzenia procedur Unii Europejskiej. A drąży to też bezprawnie, ponieważ taką procedurę trzeba albo zamknąć takim albo pozytywnym czy negatywnym wynikiem. Natomiast to nie służy, tak zresztą kiedyś napisały służby prawne Rady Unii, nie służy do tego, żeby nękać. Ale drugi wątek to jest to, że skoro to się nie udało, no to się Komisja Europejska, bo o niej mówimy, sięga po inne środki, mianowicie takim zastępczym środkiem jest nękanie Polski przez wnioski do TSUE, no, które jak powiem, są nagłaśniane.
I o tym się dużo mówi,
ludzi.
Panie pośle, ale czy są jakieś realne szanse na to, że Unia Europejska, czy w połączeniu z Komisją Europejską, z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wymusi na Polsce zmianę prawa?
Pani, na gruncie prawa nie. Zdecydowanie nie, dlatego, bo nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby ingerować w polski wymiar sprawiedliwości.
To na jakiej podstawie można
ingerować? W przypadku poprzednim przypadku, kiedy Polska zmieniła prawo, mam na myśli wiek sędziów Sądu Najwyższego.
No ale też przypominana jest sprawa Puszczy Białowieckiej.
Podstawy prawnej, bardzo wydumane, bardzo naciągane, falandyzowana podstawa prawna, ponieważ generalna zasada niedyskryminacji według płci została zastosowana. Bardzo wątpliwe rozstrzygnięcie.
No dobrze, ale panie pośle...
Zastosowane. Tu naprawdę już nie ma żadnego najmniejszego punktu zaczepienia.
Ale pamięta pan sprawę Puszczy Białowieskiej, prawda? I tam też była kara zagrożona. Byliśmy 100 tysiącami dziennie zapłaty, więc to no, przypomina się po prostu tę sytuację.
Wie pani, no, ja bym wystąpił do Komisji Europejskiej o odszkodowanie, ponieważ werdykt był błędny i straty Polska poniosła i powinni w tej chwili to nam zrekompensować finansowo.
Ale nie słyszy się o takich działaniach polskiego rządu.
Wracając. Natomiast no, tutaj już naprawdę najbardziej w złej wierze działający prawnik unijny nie znajdzie żadnej podstawy prawnej. W związku z czym musiałoby być to, czego nie można wykluczyć wcale, działanie kompletnie poza ustrojem prawnym unijnym. Ponieważ no, TSUE z poduszczeniem komisji, no ma złe zamiary wobec Polski, jest politycznie motywowany, to jest ciało złożone z 27 sędziów, każdy z nich jest nominowany przez rząd swojego kraju i żeby było śmieszniej, oni walczą z tym, żeby sędziowie nie byli nominowani przez polityków.
Pan poseł jest spokojny z tego, co słyszę. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości.
Ja uważam, że jeżeli byłoby takie działanie już bez najmniejszych osłonek prawnych, to Trybunał Konstytucyjny, wychodząc ze swojego stanowiska o wyższości polskiej konstytucji nad rozstrzygnięciami prawa unijnego, powinien taką decyzję TSUE, gdyby ona była, szereg znaków zapytania, uchylić po prostu.
I na koniec...
Ponieważ Polska nie jest związana decyzjami Unii w obszarach, które nie zostały jej na zasadzie przyznania, odsyłam do artykułu 5 traktatu, przekazane Unii Europejskiej jako jej kompetencje wyłączne bądź dzielone.
Mowa o wymiarze sprawiedliwości. Już na koniec, panie pośle, szybciutko, jest petycja w sprawie przemocy Francji wobec obywateli. Wysłał ją pan do wszystkich europosłów. Zatrzymajmy przemoc władz Republiki Francuskiej wobec obywateli. Na co pan liczy, wysyłając taką petycję?
no, na reakcję. Próbowaliśmy debaty i zostaliśmy przegłosowani. Nie udało się, ponieważ debaty na temat stanu spraw naruszania podstawowej swobody, jaką jest swoboda zgromadzeń, naruszenia praw człowieka we Francji, no, politycznie się zmówiono i odrzucono nasz wniosek. To jest wniosek, ta petycja jest z inicjatywy przywódców strajków studenckich z 1968 roku, sławnego marca. Czyli to ludzi niezaangażowanych politycznie, ale mających moralne i polityczne prawo osądzać. I rzeczywiście oni piszą, że to, co robi policja francuska, to bicie brutalne obywateli, no, jako żywo przypomina zachowania milicji, policji w reżimach totalitarnych. Uznałem, że ona jest warta rozpowszechnienia i wysłałem ją do wszystkich europosłów. Reakcja szefa makronistów w Parlamencie Europejskim bardzo, bardzo nerwowa. Szereg oznak i podziękowań ze strony normalnych Francuzów, że Polacy się za nimi ujmują również i pewien oddźwięk również w mediach społecznościowych francuskich, ponieważ media głównego nurtu oczywiście tego wątku nie dopuszczają.
Bardzo dziękuję. Pan Jacek Saryusz-Wolski, eurodeputowany. Dzisiaj, rozumiem, będzie pan uczestniczył w tej debacie, czy jednak nie?
W debacie będzie Polskę i Europejską Grupę Europejskich Konserwatystów reprezentowała pani premier Beata Szydło. Będzie głównym mówcą, a z innych frakcji spodziewamy się standardowych ataków na Polskę.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pan Jacek Saryusz-Wolski był gościem Poranka Wnet. Godzina 8:50, Poranek Wnet trwa, a my już do studia zapraszamy redaktora Stefana Truszczyńskiego, który już jest blisko nas. Godzina 8:51, Poranek Wnet trwa. W naszym studio jest już kolejny gość, pan redaktor Stefan Truszczyński, dziennikarz, publicysta, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry. Ja tu jestem mało ważny. Będziemy mówili o naszym koledze. Byliśmy wczoraj na pogrzebie Wojciecha Piotra Kwiatka. I to jest taka trudna sytuacja, bo jak można krótko w radio powiedzieć o czyimś życiu, które trwało 68 lat i to było takie życie niezwykłe. Tak sobie pomyślałem, co ja tu powiem? Powiem może tak trzy razy na rzecz. Żywy, życzliwy i nawet żywiołowy. Znałem go w ciągu tych ostatnich lat trochę i na co dzień w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, tutaj u Krzysztofa w radio. I naprawdę mało jest takich życzliwych ludzi znałem. On był taki pogodny, naprawdę. Gdzieś tak osadzony w swojej literaturze, kiedyś trochę literaturze kryminalnej, potem innej, w słuchowiskach, napisał. To wszyscy wiedzą, bo dość dużo było ostatnio informacji. I to jest za krótko to, po pierwsze trzeba powiedzieć, bo to 68 lat, ten ładunek wiedzy się zbiera w człowieku i dobrze jest potem to mieć czas z siebie wydać. On starał się bardzo, a na kilku polach, na tym polu kulturalnym, przede wszystkim recenzje filmowe, klub filmowy, działalność w SDP-u. W SDP-ie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i tutaj w radio, że tutaj jest taka fajna atmosfera i on tutaj się świetnie czuł. I to się z kolei czuło. A może jeszcze powiem coś o pogrzebie, bo wczoraj było tak, że było lało, wiało nad nami, jak żeśmy stali nad tym grobem była taka wielka, wielkie jakie drzewo bez liści, ale takie piękne. I pomyślałem sobie, Wojtek, masz taki pogrzeb mocny. Ksiądz stał, deszcz padał, my, Krzysztof, pani była i było bardzo dużo osób. W ogóle jak wszedłem do kościoła, zobaczyłem kilkaset osób. Kościół był wypełniony ludźmi, duży kościół, duża nawa, okrągła. Kościół świętego Zygmunta przy Konfederacji na Bielanach, na Żoliborzu, tak. I tyle osób przyszło jednak. I to właśnie jest taki dowód. Jak człowiek umiera i nagle okazuje się, że jednak żył nie bez powodu. Że to wszystko, co zrobił, miało jakiś głęboki sens. I dość było długa była homilia i ksiądz. I to wszystko, żeśmy w takiej powadze wspominali. No i potem właśnie ten pogrzeb na Wałbrzyszewie, taki, no jak to o pogrzebie, co można mówić o pogrzebie? Pogrzeb to jest takie zakończenie, no ale czasem, no jesteśmy smutni, te karteczki dostajemy małe, wspominkowe, ale też ludzie się do siebie uśmiechają. Ja myślę, że Wojtek chciałby, żeby tak wspominać go właśnie ciepło, ponieważ naprawdę on był niesamowity. Ja nie jestem taki, a on tak łagodził obyczaje, jak dobra muzyka. Poza tym no, był uzdolniony muzycznie. Też mu zazdrościłem. Wziął gitarę, grał, zaśpiewał, miał fajny głos.
Tak, zawsze śpiewał. Jak były różne okazje, to był tutaj prowadyrem.
Tak, jeździł z nami na pielgrzymki do Częstochowy i w autobusie śpiewał. No...
Lubił śpiewać, lubił tak. Grać, lubił pisać.
I potrafił, bo niektórzy chcą, ale nie potrafią. Natomiast on miał jeszcze taką jakąś, te smaki, niesmaki, starał się wciągnąć. Nawet żałuję, bo ostatnio miałem tu być jakiś miesiąc temu, ale nie mogłem, no latam też, stary jestem, ale latam po kraju i piszę te swoje. I on był fajnym takim prowadzącym, bo dawał człowiekowi jakiś taki relaks, spokój, sam wnosił. Będziemy go pamiętać.
Będziemy go pamiętać. Ja pamiętam Wojciecha Piotra Kwiatka od początku mojej drogi w Radio Wnet, czyli od Hotelu Europejskiego poprzez Koszykową i tutaj. No i zawsze całował mnie w dłoń na przywitanie i na pożegnanie, mimo że no spokojnie mogłabym być jego córką, jak nie. No może wnuczką nie, ale to było takie niespotykane, że 20-paroletnią osobę traktował z takim szacunkiem. Zawsze ciepły, no i palił dużo papierosów.
Tak, no palił tam. On był fajnie usposobiony do ludzi i myślę, że właśnie wczoraj to zauważyłem, że wszyscy mu się tym odwdzięczyli. I na tym cmentarzu i na tej mszy wspaniałej. I ten wielki katafalk, i ta trumna długa, i te witraże w oknach w tym kościele świętego Zygmunta. To wszystko stworzyło właśnie taki nastrój. Będziemy pamiętać.
Będziemy pamiętać, ale my też, drodzy Państwo, pamiętamy o Kurierze Wnet, bo wyszedł najnowszy numer Kuriera Wnet. Jednym z autorów, który publikuje w tym Kurierze Wnet, oprócz Wojtka Piotra Kwiatka, który też tam pisał, jest redaktor Stefan Truszczyński. I najnowszy tekst pana redaktora Stefana Truszczyńskiego no nie napawa optymizmem. Ja go wczoraj przeczytałam i się...
Dziękuję.
Przywołuje refleksję, zamyślenie o tym, jak dzisiaj, gdzie my w ogóle jesteśmy, jeżeli chodzi o to, co nas otacza. I smutna konstatacja i refleksja z tym, co się dzieje na warszawskiej Saskiej Kępie, panie redaktorze.
No tak, i w Gdyni, i w Sopocie. Dziękuję pani bardzo. Tytuł jest taki dość brutalny, narympał, Ale to tak jest. To wokół nas jest taka granda, takie draństwo. Ja teraz przeskakuję zupełnie nastrojowo, nie chcę w tych słowach, epitetach pod adresem. To jest po prostu o niszczeniu dorobku Warszawy, Saskiej Kępy w tym wypadku, o niszczeniu pięknych domków i wpychaniu tam wieżowców. No jak można? Mała działka, 20 metrów, 5-6 pięter. No jak to, jak jest brutalnie wykupywane za grosze, a potem no to jest biznes nieprawdopodobny. I ci ludzie, którzy no co robią, co mogą, ale ktoś im na to pozwala. Przecież są podpisy pod dokumentami, które zezwalają na tą działalność właśnie w Warszawie, w Gdyni. I o tym napisałem.
Ale jakieś pozytywny aspekt, czy tam światełko w tunelu pojawia się, bo jest radna, są ludzie, którzy jednak walczą, którzy się za to jakoś starają zabrać. I pan o tych ludziach tutaj wspomina. Jest
tak,
takie grono, tak?
Radna, bezradna. Więc tu jest, radni mają ogromnie dużo do załatwienia, do zrobienia i możliwości. Muszą chcieć. Zdarzają się w telewizji jacyś tacy politycy, którzy aż cieszymy się, że występują, walczą. Pani Staroń na przykład. Ale generalnie to mi się nie podobają, szczerze mówiąc.
A cierpi pan, bo Gdynia to pana rodzinne miasto, Gdynia, Trójmiasto w ogóle.
Tak, ja jestem z tego środowiska marynarskiego, gdzieś był kapitanem i tam po wojnie od razu
wróciliśmy. No to co pan sądzi, panie redaktorze, odnośnie wczorajszych uroczystości, stulecie zaślubin?
Ja to słyszałem się rano, żeście puścili i właściwie rzeczywiście no comments, bo tam były takie jakieś głosy, potem a dobrze zrobiłam, słychać mnie było. To jak grupa ludzi, która oni się pewnie wstydzi. No może ktoś im wytłumaczy. Znaczy, to też świadczy o nas, bo nikt ich nie pogonił, tam wrzeszczeli i tak dalej. Prezydent zachował się wspaniale, jak zwykle, przecież to wspaniałe. Ostatnio wszystkie te rzeczy, które prezydent Duda robi. Tu jest nasz prezydent, nasz polski prezydent. Trochę opanowania. A to, że w Pucku, w pięknym mieście, fantastycznym Wejherowie, jest bardzo silna organizacja obywatelska, Wejherowie. Tutaj na marszu w sprawie ustawy sejmowej właśnie była ogromna grupa, 7 autobusów, a tam się zdarzyło kilka osób. Ja myślę, że nawet, szczerze mówiąc, nie wiem, czy mam ochotę o tym mówić, bo ja ich reklamuję w ten sposób. Jak się jakieś draństwo, jakieś bydle pokazuje twarz, to się ją reklamuje. Pokazuje się w ten sposób. Oni się cieszą.
Ale chyba dotarło do przedstawicieli opozycji i do dziennikarzy wspierających opozycję, że to, co stało się właśnie w Pucku, było niedopuszczalne. Uwaga, otwieram Gazetę Wyborczą, panie redaktorze.
Tak, podobno Broński coś napisał.
No i
tak?
Właśnie na drugiej stronie, przepraszam, i na czwartej stronie, nie gwizdać na prezydenta. Paweł Wroński broni Andrzeja Dudy.
Dziękuję panu Wrońskiemu. Ja znam go trochę z czytania, oczywiście bardziej tam kilka razy go spotkałem w radio. Zdolny, mądry dziennikarz, ale no niestety tak nie można. Można w Polsce protestować. Nikt nikomu nie broni. Nie ma żadnego pałowania. Trzeba było 30 lat temu latać po ulicach jak tłukło ZOMO. No. A teraz to bohaterzy. No, taka jest. I tam słyszałem, takich 5 głosów wrzeszczało. Nikt nie zareagował. No nie wiem, no dla mnie jest to obrzydliwe. Ja po filmie Kamerdyner, Bajona, wspaniałym, o Kaszubach, o ich tragedii, żeby coś takiego zrobić, to jest, ja jestem bardzo związany z ludźmi z Helu, z Kuźnic, z Jastarni, Juraty i tak dalej. To są wspaniali.
Ale ja nie wiem, panie redaktorze, czy to zrobili Kaszubi, czy ludzie tam mieszkający, bo to są ci tacy chyba prowokatorzy, którzy pojawiają się
jeżdżą,
na większości tych wydarzeń, no więc proszę tak może nie odbierać personalnie.
Ja jestem radykalny, ja bym ich zwinął, szczerze mówiąc, i to szybko, ale z drugiej strony wiem, że taka akcja ostra, potem jeszcze bardziej zaostrza. No, po prostu Polska usłyszała głos głupków, którzy dali się naciągnąć i to takie zawsze wyskoczy jakaś. No, te krzyki potem, dobrze, że pani to puściła, potem, że jak tam były takie jakieś rozmowy, dobrze, słychać mi było, ha, 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 taka radość. Prawda, że no proszę bardzo, niech tu przyjdą do Radia Wnet, myślę, że porozmawiałaby pani, tylko spokojnie, prawda? Jakie argumenty, no? Prezydent Polski, to było na plucie w twarz wszystkim nam.
powiedział pan redaktor Stefan Truszczyński, który jest jednym z członków zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, pisze felietony, a ostatnio też napisał sporo o Polskim Radio. Ale to mogą państwo przeczytać na stronie SDP.
Ptasie Radio.
Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję.
W naszym studio Jaśmina Nowak. Dzień dobry, Jaśminko.
Dzień dobry państwu.
No to my zaczynamy przegląd prasy. Ja, Gazeta Wyborcza, jak już wspomniałam, Paweł Wroński o dziwo broni prezydenta Andrzeja Dudy i tego, co się stało w Pucku. I pisze. A polityka budzi emocje, nakręcamy ją sami. Są jednak sytuacje, kiedy podobne zachowania są nie na miejscu. Obojętnie, kto jest prezydentem Rzeczpospolitej, na tego rodzaju uroczystościach reprezentuje nie siebie, ale majestat państwa. To głos krytyki, jeżeli chodzi o Gazetę Wyborczą, ale także Gazeta Wyborcza, co chyba nie może dziwić, opublikuje raport Bezprawia, który ma się ukazać w najbliższych dniach, no i będzie mówił o bezprawiu w wymiarze sprawiedliwości.
A jak zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej, na pierwszej stronie nagłówek: GetBack chce od Deloitte 307 milionów złotych. Wrocławski windykator walczy o odszkodowanie od firmy audytorskiej. Ta przekonuje, że działała w zgodzie z przepisami i standardami obowiązującymi biegłych rewidentów. Takiej sprawy na polskim rynku jeszcze nie było. Pozywanie firm audytorskich nie jest na porządku dziennym. Trudno bowiem udowodnić ich winę, nawet jeśli jakaś spółka popadnie w kłopoty lub okaże się, że w sprawozdaniach finansowych oszukiwała inwestorów. Z ustaleń dziennika Gazety Prawnej wynika, że w ostatni dzień ubiegłego roku do Sądu Rejonowego w Warszawie trafił wniosek z wezwaniem Deloitte Audit do próby ugodowej. GetBack chce od swojego byłego audytora prawie 307 milionów złotych odszkodowania. Zdaniem nowego zarządu spółki Deloitte nienależycie wywiązał się ze swoich obowiązków przy badaniu sprawozdania finansowego GetBacku i całej grupy, co było jedną z przyczyn jej późniejszych ogromnych problemów finansowych.
Z kolei pierwsza strona Rzeczpospolitej to tytuł: Unio, nie zabieraj pieniędzy. Wiemy, że teraz toczą się rozmowy na temat budżetu na lata 2021-2027 i pojawiła się taka niebezpieczna furtka, niebezpieczna w związku z tym, że Unia Europejska chce połączyć przyznawanie pieniędzy z tym, czy w danym kraju przestrzegana jest zasada praworządności, czy też nie. Ten mechanizm oczywiście nie podoba się Polakom, Węgrom, bo przeciwko naszym krajom prowadzona jest właśnie teraz cała procedura, czy jest praworządność, czy nie. A budzi to niepokój ze względu na to, bo zasada praworządności nie została dokładnie określona. Jest to pojęcie nieostre, którego w traktatach próżno szukać, a wykładnia jego może być bardzo różna. I jest na pierwszej stronie Rzeczpospolitej sondaż. Komisja Europejska chce, by fundusze dla poszczególnych krajów były uzależnione od oceny stosowania zasad praworządności. I zdecydowanie się nie zgadzam. To jest odpowiedź Polaków. Zdecydowanie się zgadzam, 19,8, a więc my jesteśmy przeciwnikami.
Dziennik Gazeta Prawna, jeszcze informacja spod kategorii rynek. Czego boi się polski handel? Coraz droższa praca to pierwsza z plag, jakie wymieniają handlowcy na liście obaw o swój biznes w 2020 roku. Nie tylko trzeba będzie uwzględnić podwyżki płacy minimalnej, co będzie szczególnie dotkliwe w niewielkich sklepach prowadzonych w małych miastach, ale też powalczyć o pracowników, których i tak jest niewielu, i o podnoszenie wynagrodzeń. Handlowcy boją się też spadku obrotów, jeśli zostanie wprowadzony podatek cukrowy i opłata od małpek, a także skutków podwyżki akcyzy na alkohol i papierosy.
Rzeczpospolita dzisiejsza także informuje o tym, co dzieje się w związku z pojawieniem się koronawirusa w Chinach. Wiele chińskich fabryk nie wznowiło produkcji. Z przecieków wynika, że przestoje mogą potrwać nawet do końca lutego. Dzisiejsza Rzeczpospolita także informuje o pazerności, która podzieliła ludzi. Reżyser Bong Joon-ho, reżyser Parasite, czyli Pasożyta, odebrał 4 Oscary za najlepszy m.in. film roku. I dzisiejsza Rzeczpospolita opisuje, jak dokładnie koreańskie kino wygląda i co zmienia się w patrzeniu, jeżeli chodzi o amerykańską Akademię Filmową.
A tytuł artykułu na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie. codziennie kluby Gazety Polskiej i Suwerenni poruszyli cały świat. W sobotę ludzie z całej Polski i zagranicy zjechali się do Warszawy. Wszystko po to, aby wyrazić swoje poparcie dla reformy wymiaru sprawiedliwości. Sobotnia demonstracja pod tytułem Obrońmy naszą suwerenność nie uszła uwagi światowych mediów. Na wszystkich kontynentach pisano o Polakach, których tysiące wspierały reformę wymiaru sprawiedliwości. Tutaj cytat, pokazaliśmy naszą siłę, mówi szef klubów Gazety Polskiej Ryszard Kapuściński.
I informacja z dzisiejszej Rzeczpospolitej, ministrowie ponad prawem. Taki niepokojący tytuł. Dzisiaj właśnie w Rzeczpospolitej prawie połowa rządu Prawa i Sprawiedliwości ignoruje obowiązkowy rejestr korzyści. Eksperci informują, że jest to zły przykład dla obywateli. Czym jest rejestr korzyści? Ano to jest taki rejestr, w którym trzeba by było wpisać, jeżeli chodzi o jakieś darowizny od podmiotów o wartości powyżej 50% najniższego wynagrodzenia za pracę na stanowiskach i zajęciach z tytułu, którego pobiera się wynagrodzenie. Dotyczy to także małżonków, ale jak dzisiaj informuje Rzeczpospolita, większość z polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jacek Sasin, Jacek Czaputowicz, Łukasz Szumowski, Konrad Szymański, Marek Zagórski, Michał Kurtyka, Piotr Gliński, Dariusz Piątkowski, Mariusz Błaszczak, a nawet Mariusz Kamiński tego nie złożyli. Dlaczego? Będziemy się o to tych polityków pytać.
Bardzo dobrze. A dzisiaj podobało mi się
redaktor Stefan Tuszczyński.
Występek tego dziennikarza wszystkiego zrobiła pani kawał dobrej roboty, pani Magdo. To była wykładnia dwulicowości. Z jednej strony problemy czeskie i takie krótko, ale było na tyle informacji. Dowiedzieliśmy się o Czechach jak nigdy. Także gratuluję tej rozmowy i tego pana nazwisko warto powtórzyć.
Władimir Petrilak to jest dziennikarz, który odważny. Bardzo intensywnie, on jest niezależnym dziennikarzem, nie pracuje w żadnej redakcji, śledzi sam, ale jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, panie redaktorze.
Dasz mu nagrodę tam.
O nie, bo tutaj będzie nepotyzm jakiś.
Ale nie nepotyzm, dobrych ludzi trzeba ciągle tylko drani pokazywać, właśnie takich Wejherowa. Trzeba pokazywać tych dobrych, koniecznie. Teraz pójdę do Krzysztofa w tej sprawie.
Teraz Gazeta Wyborcza się zastanawia się, kogo teraz namaści Angela Merkel. Annegret Kramp, Karen Bauer, brakowało charyzmy i siły przebicia, by zastąpić Angelę Merkel. To dzisiejsza Gazeta Wyborcza zastanawia się, co tam w niemieckiej polityce.
I na zakończenie ostatnia informacja z dziennika Gazety Prawnej, informacja ze świata. W Kazachstanie starcia na tle etnicznym. Dunganie to niewielki, liczący 110 tysięcy ludzi naród spokrewniony z Chińczykami. Choć wyznają islam, zachowali tradycje i język z rodziny chińsko-tybetańskiej. Większość z nich mieszka w Kazachstanie i Kirgistanie, a w nocy z piątku na sobotę wioska Masanji, uznawana za nieformalną stolicę kazańskich Dunganów, została zaatakowana.
No i na tym chyba skończymy dzisiejszy przegląd prasy, chociaż jeszcze dzisiejsza opinia Jerzego Haszczyńskiego. Niemiecki strach, polskie ryzyko, najważniejsza partia polityczna w najważniejszym państwie Unii Europejskiej przeżywa wielki kryzys. To wystarczający powód, by niepokój udzielał się nie tylko Niemcom, ale Polakom. Bo wiemy, jak bardzo mocne interesy gospodarcze łączą nas z naszym zachodnim sąsiadem, więc to, co wydarzy się w CDU, będzie miało najprawdopodobniej na znaczenie na nasze niemiecko-polskie relacje. Jaśmina Nowak przegląd prasy ze mną dokonała. Pan redaktor Stefan Truszczyński coś by chciał dodać do naszego przeglądu prasy?
No, że pani prowadziła świetny program, pani Magdaleno Uchaniuk-Gadowsko.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. 9:12, ja dzisiaj poprowadziłam, Jaśmina Nowak wydała, Dariusz Perku-Konkol zrealizował dzisiejszy poranek wnet. A czy my mamy czas jeszcze, żeby puścić jakiś utwór?
Koena.
A to pan redaktor zażyczył sobie Koena i proszę.